Projekt Tu Nauka, realizowany przez Fundację na rzecz rozwoju szkolnictwa dziennikarskiego w ramach zadania Społeczna odpowiedzialność nauki, został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
To jest program Tu Nauka. Dziś zapraszam ja, Kamil Michałowski.
Tu Nauka.
Będziemy dzisiaj rozmawiać o połączeniu, no właśnie, chyba nieco ekstrawaganckim. Zajmiemy się połączeniem styku dwóch dziedzin, a dokładnie fizyki i sztuki. Moim dzisiejszym gościem jest profesor Andrzej Herczyński, który na co dzień stacjonuje w Boston College, a rozmawiamy o tym, jak to się w ogóle stało, że zainteresował się badaniem sztuki Pollocka jako fizyk.
Tu Nauka.
Skrzyżowanie fizyki ze sztuką jest już nieco, rzekłbym, ekstrawaganckim pomysłem. Czy on ma być ekstrawagancki? Czy to chodzi o to, żeby szukać tych połączeń tam, gdzie teoretycznie nie ma prawa ich być, choć wiemy, że fizyka wywraca wszystko do góry nogami? Czy założenie jest właśnie takie, że szukamy i liczymy na to, że znajdziemy? Czy będziemy próbować wyjaśniać coś, co cały czas jest nie do wyjaśnienia?
Świetne pytanie. Muszę zacząć od tego, żeby się troszeczkę z panem nie zgodzić, że wolno. Jeżeli w radiu kampus wolno się nie zgadzać.
Oczywiście.
Powiązania matematyki i muzyki są rzeczywiście bardziej znane, zwłaszcza w muzyce takich kompozytorów jak Bach, który oczywiście w oczywisty sposób stosował matematyczne różne chwyty i sztuczki. Ale to nie są rzeczy trywialne ani oczywiste wcale. A po tym rozwiązaniu chciałbym powiedzieć tak, to nie jest coś tak, to się wydaje, że to jest ekstrawaganckie, ale po pierwsze ja powiem tak, my fizycy mamy taki sposób spojrzenia na świata, że właściwie wszystko jest fizyka, bo i biologia w gruncie rzeczy jest fizyką, a właściwie częściowo fizyką, a częściowo chemią. No ale chemia też jest właściwie fizyką, tak w głębi, jak ją zrozumieć już tak do końca. To nawet chemicy się z tym zgadzają czasami. Życie jest sprawą fizyki. Wszystko, na co pan patrzy, jest sprawą fizyki. Ten mikrofon, przed którym ja tutaj siedzę.
No, też wszystkie te rzeczy, które są w środku.
Także trudno by sobie wyobrazić, że nagle jest jakaś domena, gdzie fizyka już nie ma wstępu. Przeciwnie. Przecież jak ludzie malują, no to jest jakiś proces artystyczny. I ten proces artystyczny, nawet klasyczny, taki z pędzlem, jest oparty na fizyce. Co to znaczy? No, mamy pędzel z jakimiś tam włoskami na końcu, które to się zanurza w jakiejś cieczy. Jest to ciecz na ogół lepka. Jakoś ona pomiędzy te włoski wchodzi. To wcale nie jest takie trywialne. A potem ten pędzel dotyka na przykład papieru albo płótna, na którym malarz się szykuje do malowania. I jaka jest fizyka tego, że część z tej cieczy, ale nie cała, przechodzi na to płótno? To jest fizyka. Co więcej, na ten temat jest wiele artykułów i ludzie się tym zajmują. Akurat ja się tym nie zajmuję, chociaż mam teraz zamiar to w ramach tego, co właśnie zaczynam robić, wprowadzić. Także nie, to nie jest wymyślne w ten sposób, że mój Boże, nie ma fizyka z tym nic wspólnego, a tutaj Herczyński nagle sobie wymyślił, żeby mieć coś do mówienia. No może niektórzy tak myślą, ale przeciwnie, jest bardzo dużo do zrozumienia. Jeżeli chodzi o Jacksona Pollocka, o którym wspomniałem, no to tam w szczególności. Dlaczego? Dlatego, że on kładł swoje płótna, na tym polegała jego rewolucja, że on kładł je horyzontalnie na podłodze. I właściwie lał nie z puszki nogą, chociaż czasami też, ale przez używanie patyku, które maczał w lepkiej farbie i później pozwalał tej farbie spływać z tych patyków i spadać pionowo, albo głównie pionowo, na to płótno rozłożone na podłodze, no to cała masa fizyki w tym jest. Dlatego, że ta stróżka farby nie jest zawsze taka sama. Ona się zawęża, ona czasami się zamienia w krople. Jak pan otworzy kran i cieknie woda, to jak pan będzie miał bardzo małą ilość wody, to nagle się zrobią krople. A kiedy się robią krople? A właśnie. A zależy od różnych... Jednym słowem, jest cała masa fizyki i to nie jest tak, że to jest ekstrawagancja przyniesienie fizyki, tylko jest po prostu przyniesienie czułości na to, gdzie fizyka w procesie malowania jest.
Czy po tego typu badaniach fizyk byłby w stanie uzyskać idealną reprodukcję obrazu Jasona Pollocka?
Ja jestem... To jest dosyć często zadawane pytanie.
Ach, myślałem, że wymyśliłem takie genialne.
No dosyć genialne jest, ale mimo to inni też już wymyślili. W takiej ekstremalnej wersji to, że nie tyle fizyka, ale że byle dziecko może takie malować, bo każdy se może wziąć patyki, włożyć i tak dalej. Mówiąc delikatnie, ja co do takiego punktu widzenia jestem nastawiony bardzo sceptycznie. Powiem tak, że najciekawsze pod tym względem próby, jeżeli chodzi o nie tyle fałszowanie jego obrazów, ale o to, żeby lepiej zrozumieć, co on robił, żeby to odtworzyć po to, żeby lepiej zrozumieć, na czym polegała jego technika, no to są różne konstrukcje, ludzie robią do dzisiaj maszyny, które malują tak jak, niby tak jak Jackson Pollock. No ale wie pan, to po pierwsze tak jest, jak, że w sztuce, że jak ktoś wymyśli coś, no to później nawet jeżeli ktoś inny może to dosyć blisko skopiować, no to już nie jest to samo. Cała rzecz w tym, żeby coś wymyślić i mieć swój styl i mieć coś do powiedzenia w tym stylu i wprowadzić jakąś nową estetykę, nowy styl myślenia o tym, czym w ogóle sztuka jest. No bo jak Jackson Pollock zaczynał robić te rzeczy, no to wielu ludzi mówiło, to w ogóle nie jest żadna sztuka.
Krytycy pukali się w głowę i mówili...
Tak, tak. A dzisiaj, gdyby żyli ci fizycy, to by dali wszystko, co mieli, żeby jeden z jego obrazów mieć u siebie w domu na ścianie. I jest to bardzo mało prawdopodobne, bo by ich nie było stać. Czyli to jest ważne. A to, że ktoś dzisiaj na przykład mógłby malować tak jak Cézanne, a lepszym przykładem może jest ten fałszerz Van Meegeren na początku XX wieku, który robił obrazy w stylu Vermeera i później je sprzedawał. Dopiero potem wyszło na jaw. To cała wielka historia. Słuchacze będą mogli to sobie spokojnie znaleźć w Google. Tak, rzeczywiście nauczył się malować tak jak Vermeer, no ale to nie był Vermeer. I to już ktoś przedtem wymyślił. Także nawet gdyby to było można zrobić, to nie jest tak, że to zabiera wartość temu, co zrobił Jackson Pollock. Bo no w pewnym sensie cała wartość jest, to nie jest tylko kawałek płótna z jakąś farbą, to jest intelektualna wartość. To jest wartość przesunięcia sposobu myślenia o tym, co to jest obraz.
W dzisiejszym programie Tu Nauka przyglądamy się sztuce pod mikroskopem. Profesorem Andrzejem Herczyńskim z Boston College.
Halo, Tu Nauka.
To jest też szalenie ciekawe, że to zainteresowanie tym połączeniem fizyki i sztuki stało się już po prostu w tym momencie nie tylko pasją, ale też jakąś drogą naukową.
Dla mnie?
Tak.
O, tak, na pewno. Ja troszeczkę już jestem znany jako człowiek, który to rozkręca. No ale jest wielu ludzi, którzy pracują nad tym niezależnie, albo z którymi zamierzamy współpracować nad tym. I jest bardzo dużo pomysłów, bo jak mówiłem, przecięcie fizyki i sztuki to jest nie tylko to, co ja mówiłem w mechanice cieczy, ale jest również wiele innych aspektów, o których mógłbym trochę opowiedzieć. I tutaj ryzyko polega na tym, mówię o ryzyku intelektualnym oczywiście, to znaczy, żeby wykorzystać te fundusze w sposób optymalny, taki, żeby to się stało właśnie mniej ekstrawagancyjne. Żeby następnym razem, jak mnie pan może kiedyś jeszcze zaprosi, żeby to już nie było, że to jest taka ekstrawagancja, ale że przeciwnie, to już się stało przyjęte, że coś takiego bywa. I tutaj trudność polega na tym, nie na tym, że brakuje pomysłów, tylko przeciwnie, że pomysłów na to, co robić, jest bardzo dużo. A my nie możemy wszystkiego robić, musimy się jakoś zawęzić. Także...
No tak, bo równie dobrze zamiast Pollocka moglibyśmy sobie wziąć dowolnego innego artystę.
Niekoniecznie dowolnego tak od razu.
No dobrze. No.
Ale jest cała plejada.
Znaczy mówimy oczywiście o artystach, no... z XX, XXI wieku, tak?
Głównie.
No bo tu moglibyśmy szukać właśnie tak tych połączeń, no bo tak. Wiadomo, że gdybyśmy chcieli badać Caravaggio, no to pewnie, no tam już trudniej byłoby znaleźć
też
to połączenie.
Można, ale coś innego, myślmy. Jest cała plejada, panie Kamilu, malarzy, którym w pewnym sensie Jackson Pollock otworzył drogę, ale którzy wymyślili swoje własne techniki i własny sposób malowania, nie używając pędzla malarskiego.
Kto jest bardziej zafascynowany tematem? Fizycy czy historycy sztuki?
To jest bardzo dobre pytanie i rzadkie. Także bardzo. Tematem tak przedstawionym...
A może, wbrew pozorom, przyszła mi jeszcze trzecia możliwość do głowy, opinia publiczna. Że to właśnie jest moment, w którym ludzie, którzy już interesują się sztuką, nauką, którzy chcą trochę czegoś więcej, może to właśnie do nich, nie tylko do fizyków i historyków sztuki.
Ma pan całkowitą rację. Tylko najpierw powiem o pierwszej części pańskiego pytania. Mianowicie w takiej wersji, w jakiej ja to przedstawiłem, mówiąc troszkę o tym, gdzie fizyka w tych procesach malarskich leży, no to jest pytanie fizyka, a nie historyka sztuki. Także jeżeli tak postawić sprawę, no to tym bardziej się interesują fizycy. Zresztą muszę powiedzieć, że otwarcie kolegów moich w różnych działach fizyki, którzy się nie zajmują sztuką, a zajmują się bardzo ezoterycznymi kątami, na przykład mechaniki kwantowej i tak dalej. Otwarcie na takie pole działań jest ogromne, jest ciekawość, bo fizycy przede wszystkim tym się charakteryzują, że są strasznie ciekawi, jak to jest. Ale i to, co ja robię, jest ciepło bardzo przyjmowane w środowisku fizyki. Co nie było dla mnie takie jasne, że to tak będzie. Także bardzo, bardzo jest to miły aspekt. Z drugiej strony jest też oczywiście zainteresowanie historyków sztuki, takich, którzy mają w tym... No wymaga to też od nich pewnego intelektualnego ryzyka. Jak mówiłem, współpracowałem z profesorem Czernuskim przez wiele lat i taki dialog wymaga przede wszystkim szacunku i rozpoznania kultury drugiej działalności intelektualnej. To znaczy, musi być otwarcie i szacunek do tego, w jaki sposób myśli, powiedzmy, fizyk i jakie zadaje pytania, bo tym się przede wszystkim różni. Ale również fizyk musi mieć szacunek i otwarcie i zrozumienie, jakie pytania interesują historyka sztuki. I tutaj pan dotknął sedna, bo moje nastawienie jest właśnie takie, żeby robić to w dialogu z historykami sztuki. Czyli żeby próbować znaleźć takie pytania, zawęzić to nasze zainteresowanie do takich pytań, które mają znaczenie w historii sztuki. Także to jest absolutnie centralna rzecz. A co do publiki, jeżeli mogę słowo, to ma pan absolutnie rację. Kiedykolwiek o tym wspominam, że tak powiem przy stole kolacyjnym, gdzie siedzą ludzie, którzy niekoniecznie pracują na uniwersytetach i tak dalej, no to jest wielkie zainteresowanie tym. Teraz w BC się ukazał ten artykuł, który chyba pan zresztą widział o mnie. To też był niesłychany odzew od kolegów z wielu wydziałów, że to jest fascynujące i tak dalej. I rzeczywiście zainteresowanie publiczne jest olbrzymie i też pod tym względem uważam, że to jest dla nas duża szansa robienia czegoś, co jest interesujące, ale również robienia tego w taki sposób, żeby to można było w sensowny sposób prezentować. No i do tego między innymi są te wystawy, które planujemy.
Halo, tu nauka.
To profesor Andrzej Herczyński z Boston College o swoich badaniach nad dziełami Pollocka, no właśnie od strony fizyka i tym połączeniu, które wydawać by się mogło nietypowe, ale chyba w przyszłości okaże się, że tych prac i badań naukowych będzie coraz więcej. Skoro temat Pollocka mamy zamknięty, to warto by było jeszcze zastanowić się, jak w ogóle z tej fizyczno-chemiczno-technicznej strony wygląda praca ze sztuką. Materiał przygotował Maciek Kopytowski.
Tu nauka.
A Dorotę Czerko, konserwatora z Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, pytałem m.in. o to, jak szeroko pojęta nauka pomaga w konserwacji dzieł.
Każda konserwacja, restauracja dzieła sztuki czy obiektu zabytkowego powinna być poprzedzona badaniami, które umożliwią konserwatorowi zdobycie wiedzy na temat tego obiektu. I tak na przykład w toku badań ustalana jest proweniencja zabytku, kontekst kulturowo-historyczny jego powstania, sposób, w jaki został wykonany. Jednak nauka pomaga konserwatorom nie tylko w zdobywaniu wiedzy na temat samego zabytku. Dostępne, a również opracowywane w dalszym ciągu na nowo metody konserwatorskie w dużej mierze opierają się na osiągnięciach różnych innych gałęzi nauki, na przykład chemii czy biologii w przypadku konserwacji. No i aby skutecznie przeciwdziałać procesom niszczącym materię zabytkową, konserwator musi być świadomy mechanizmów i zachodzenia. Między innymi tu z pomocą przychodzi konserwatorom nauka.
A czy mikroskop jest przydatnym narzędziem do konserwacji dzieł?
Mikroskop jest zdecydowanie przydatnym narzędziem w konserwacji zabytków i w zależności od badanego obiektu i poszukiwanych przez nas informacji, można powiedzieć, że bywa wręcz nieodzowny. Dla przykładu obserwacja pod mikroskopem w odpowiednim powiększeniu bywa podstawowym sposobem określenia, czy mamy do czynienia z prawdziwą fotografią, czyli przedstawieniem powstałym na podłożu światłoczułym w wyniku zajścia reakcji fotochemicznej. Czy być może jest to jakaś technika druku, gdzie przedstawienie zostało wykonane na podłożu poprzez naniesienie farby. Natomiast jeżeli wiemy, że badany przez nas obiekt jest prawdziwą fotografią, obserwacja pod mikroskopem może pomóc nam zidentyfikować konkretną technikę fotograficzną poprzez odnalezienie na obserwowanym obiekcie typowych dla niej cech. Ogólnie rzecz ujmując, mikroskop jest bardzo pomocnym narzędziem w określaniu techniki wykonania danego przedmiotu oraz identyfikacji materiałów wykorzystanych do jego wytworzenia.
A czy istnieją specjalistyczne mikroskopy do konserwacji zabytków?
Raczej rzadko zdarza się, że jakiś mikroskop zostanie wyprodukowany specjalnie dla konserwatora zabytków. Konserwatorzy raczej korzystają ze sprzętu, który został pomyślany, zaprojektowany dla innych specjalistów, na przykład dla chemików, biologów, więc tutaj to raczej w przypadku wszystkich narzędzi, z jakich korzystają konserwatorzy. Innym dobrym przykładem, który to zilustruje, są narzędzia dentystyczne, bardzo powszechnie stosowane przez konserwatorów. Zdarza się, że jakiś producent zdecyduje się stworzyć produkt dedykowany specjalnie dla konserwatorów, ale bardzo często konserwatorzy po prostu zastanawiają się, co mogą zaadaptować na swoje potrzeby, tak z możliwości dostępnych obecnie na rynku.
Tu nauka.
To już wszystko w dzisiejszym programie Tu Nauka. Kamil Michałowski. Dzięki za dziś. Do usłyszenia.